Objawienie Jana, rozdział 5 i czytamy cały ten rozdział. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną siedmioma pieczęciami. Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym, któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie. I nikt w ziemi, ani na ziemi, nikt w niebie, jeszcze raz, i nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć. A jeden ze starców rzecze do mnie, nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy i może otworzyć księgę i zerwać siedem jej pieczęci. I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego baranka, jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu, a to jest siedem duchów bożych zesłanych na całą ziemię. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie, a gdy ją wziął, upadły przed barankiem cztery postacie i 24 starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności, są to modlitwy świętych. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę, zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia, języka i ludu i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy. I mówili głosem donośnym: godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i w morzu i wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. A cztery postacie mówiły amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. I właśnie w tym piątym wersecie jest połączenie dwóch wyrażeń. Jezus jest nazwany lwem, a też cały ten rozdział mówi, wiersz szósty, że jest barankiem. I to mnie tak zaintrygowało już kilkanaście dni temu i sobie zrobiłem studium biblijne. Chciałem, abyśmy spojrzeli na tę sprawę. Lew nam się kojarzy z czym? Z mocą. A chodzi wokół jak lew ryczący. To z czym się kojarzy? Oprócz mocy. Z drapieżnością. Z drapieżnością. Pytałem nie z kim, tylko z czym się kojarzy. Z czym? Z drapieżnością. Chociaż gdy można sobie obejrzeć programy o zwierzętach w telewizji i tam mamy też i o lwach. To są bardzo pouczające i budujące stwierdzenia, gdy chodzi o wierność, gdy chodzi o przywództwo, gdy chodzi o czułość. A więc lwy mają bardzo dużo w sobie też i łagodności. Bardzo dużo mają przywiązania i troski o stado, ale też i są drapieżne z racji tego, że są lwami, że żyją ze śmierci innych zwierząt. A więc Biblia nam przedstawia lwa zawsze, gdy patrzymy, jako drapieżnika. Natomiast baranek jest czego symbolem? Łagodności. Ja pomyślałem sobie, drapieżność i łagodność w Chrystusie Jezusie. I gdy spojrzałem do konkordancji biblijnej, to po raz pierwszy o lwie jest mowa, w sensie oczywiście przenośnym, niedosłownym. Bo o lwach jest bardzo dużo tekstów biblijnych. Ale w sensie przenośnym, w pierwszej księdze Mojżesza, rozdział 49. I tam jest wiersz 9, a rozdział ten jest poświęcony modlitwie Jakuba. Stronica 60. Stronica 60, pierwsza Mojżesza, rozdział 49. I gdy się Jakub modli o swoich synów, to między innymi 9 wiersz o Judzie. Szczenie lwie, Juda, synu mój, z łupu, synu mój, się podniosłeś, czai się jak lew, jak lwica, któż go spłoszy. I dalej jest mowa o berle Judy, o buławie, czyli o jego panowaniu, o jego władzy. I że będą mu posłuszne narody, bo jako władca on się pojawi. To jest wiersz następny, 10. A więc Juda tu jest nazwany w przenośni w tej modlitwie natchnionej przez swego ojca, patriarchę, lwem. I tutaj właśnie przez całą Biblię tego nigdzie nie ma. I dopiero w tym 5 rozdziale Apokalipsy napotykamy to połączenie. Zwyciężył lew z pokolenia Judy. Nigdzie wcześniej nikt nie wymienia, przynajmniej ja nie zauważyłem w konkordancji, gdy sprawdzałem, nie zauważyłem, żeby gdziekolwiek do tego nawiązywano. Dopiero w tym miejscu się nawiązuje do tamtej modlitwy. Przez tyle wieków. I właśnie gdy spojrzałem na ten 5 wiersz, to tam już przy spełnieniu wieków, wszechczasów, lew zwyciężył. A więc drapieżnik i zwyciężył. No ale czy drapieżnik? Za chwilę o tym powiemy, bo baranek już nam to wytrąca. Ale lew z pokolenia Judy. I czymże jest pokolenie? To, że uwaga jest zwrócona, że to jest pokolenie. I można by oczywiście wiele mówić. Ten cały rozdział ma bardzo wiele ciekawych tematów. Ale ja się tylko trzymam jednej tej sprawy i bardzo tak ściśle chcę przejść, żeby się nie rozwodzić. Pokolenie to jest przynależność. Ród. I nikt się nie może wyprzeć swojej matki, swego ojca, swego rodu, narodu, języka. To jest dane człowiekowi razem z życiem. To jest przynależność od nas niezależna. I gdy tak pomyślałem sobie w tej kategorii, w tej kwestii, to też jest temat rzeka, to pomyślałem sobie o takich dwóch miejscach Nowego Testamentu. W Ewangelii Mateusza, rozdział 23, wiersz 33 mówi, gdy Jezus do faryzeuszów się zwraca, ludzi religijnych, mówi o nich plemię, pokolenie żmij. I wiemy, że czasami on ich tak nazywa. A więc określa ich przynależność. Podobnie Jan Chrzciciel, gdy głosił, to też właśnie mówił plemię żmijowe. A więc ich przynależność od nich niezależna i niezawiniona. My nie możemy się złościć na grzesznika, że grzeszy. Mamy mu współczuć. Mamy do niego rękę wyciągnąć. Mamy go ucałować, jak ojciec syna marnotrawnego ucałował. Mamy go obdarzyć, jak ojciec syna marnotrawnego obdarzył go. Nie złościć się. Bo jest to przynależność niezawiniona. Człowiek się narodził grzesznikiem. I właśnie przynależność. I stąd apostoł Paweł, gdy pisze w liście do Filipian, ten znany rozdział 2 o Chrystusie cierpiącym na krzyżu, który się uniżył. I tam też tylko tę myśl chcę zaznaczyć, rozdział 2 i wiersz 15. Abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy, pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie, zachowując słowa życia ku mojej chlubie na dzień Chrystusa. A więc wśród tego rodu złego i przewrotnego, wśród grzeszników, pojawiają się ludzie Chrystusa przez nawrócenie, z łaski, jak śpiewaliśmy. I oni mają za obowiązek stać się nienagannymi i szczerymi Bożymi dziećmi, a więc zmiana przynależności, ród niebiański, dzieci Boże, synowie i córki, o tym już mówi Stary Testament, naród wybrany. I oni, którzy należą do Chrystusa, mają być bez skazy. I nie chodzi o nieskazitelność w sensie sterylności, bo nikt z nas nie będzie nigdy tak święty, że będzie sterylny. Nasza sprawiedliwość jest w Chrystusie Jezusie, przez wiarę w Chrystusie Jezusie. I nie można oczekiwać, że człowiek sam tak się uświęci, że wokół niego będzie już tylko aureola, nic więcej. Nigdy tego nie będzie, dopiero w dniu, gdy nasze ciała będą przemienione. Ale w Chrystusie Jezusie jest to świętość zależna. Ale my się mamy starać świecić, być bez skazy, bo wokół nas jest ród zły i przewrotny, w którym i myśmy kiedyś byli. Wyrywam cię, mój Pan Jezus, do Saula. Wyrywam cię od tego rodu, od tych ludzi i posyłam do nich. A więc nie wyrwał po to, żeby już więcej się nie skalał, tylko posyłam cię do nich. Jak światła na świecie. I właśnie ta przynależność o tym mówi. A teraz mamy drugą myśl w piątym wersecie. Korzeń. Korzeń Dawida. Wiemy, że dzisiaj ludzie, szczególnie Amerykanie, którzy są bardzo wykorzenieni, ale w ogóle w świecie jest tendencja, szczególnie internet to ułatwia, różne dane, szukają korzeni, drzew genealogicznych. Nawet młodzież się uczy tego w szkole, jak to robić. A więc wykorzenienie jest rzeczą tragiczną. Natomiast od korzenia zależy jakość. Jeśli pokolenie jest przynależnością, to korzeń jest jakością. I tu właśnie mamy korzeń Dawida. I to, o czym wszyscy dobrze wiemy, że Dawid był odmienny. On się wyróżniał i wyglądem, i sposobem postępowania. Był inny od swoich braci. I właśnie jego powołał Bóg poprzez Samuela, gdy ani Samuel, ani ojciec nie myśleli o Dawidzie. A więc on miał coś szczególnego w sobie. Nieraz o nim mówiliśmy, więc teraz nie będę rozwijał tej myśli. Jaki był jego stosunek i do zwierząt, o które dbał, troszczył się, miał serce pasterza, troszczył się i narażał siebie samego, by uratować. Jaki był stosunek do spraw religijnych, że nie bał się Goliata. Jaki był stosunek do braci, gdy nie walczył z plemionami i nie zdobywał ich pod siebie, tylko czekał, aż Pan ich upokorzy, aż sami zrozumieją, chodzi mi o przyłączenie się do jego królestwa, do Judy. Jaki miał stosunek do nieprzyjaciół i wiemy, gdy Saul stał się jego nieprzyjacielem, gdy potem jego hetmana i tak dalej, syn, gdy się sprzeniewierzył. A więc jego jakość była zupełnie inna i się wszyscy dziwili, że był taki odmienny. Po prostu był łagodny. O tym też świadczą jego psalmy i tak dalej, był bardzo mądry. A więc korzeń Dawida. Jakość. I potem jest mowa na pytanie, kto jest godny, godny, godny. I Piotr mówi, że właśnie on, i lew, i baranek, w jednej osobie, może otworzyć, jest w stanie otworzyć. Wolno mu ma prawo, a też jest w stanie. Ale bardziej ma prawo, bo tam chodzi o zapieczętowanie, a więc ktoś, kto ma prawo najwyższe, zapieczętował i nikt bezprawnie nie mogę coś tego uczynić. I ktoś mu powiedział, ty możesz. I ma prawo otworzyć te pieczęcie. Zerwać te pieczęcie. Księgę otworzyć i pieczęcie zerwać. I właśnie pomyślałem sobie, czy mamy wybierać pomiędzy lwem a barankiem. W Chrystusie Jezusie widzimy, że nie mamy wybierać, mamy połączyć lwa i baranka. Musi być połączony, by móc być godnym, by móc być w stanie, to musi być połączone i jedno i z drugim. I wtedy właśnie takie przykłady mi się nasunęły, ale z rozdziału 6 tej samej księgi. Ja nie po całej Biblii będę biegał, tylko trzymał się tak tej samej księgi i tylko tę myśl z najbliższych fragmentów chcę rozwijać. Potem też Ewangelii Jana, bo to jest i Jan autorem też i Apokalipsy. I 6, 12 i niżej mówi nam o trzęsieniu ziemi, o słońcu, które poczerniało jak czarny wór. Księżyc stał się jak krew, gwiazdy zaczęły spadać, figowe drzewo zrzuciło swoje figi przedwcześnie, znikło niebo, 14, góry, wyspy ruszyły się ze swoich miejsc, więc kataklizmy, straszliwe kataklizmy. Dalej czytamy, że wszyscy królowie ziemi, możnowładcy, wodzowie, bogacze, mocarze, niewolnicy, wolni, poskrywali się w jaskiniach, w skałach górskich. Byli przerażeni, bo wołali, padnijcie na nas, przykryjcie. Co to spowodowało? I wiersz 17. Pytam co, nie kto, ale co spowodowało takie straszne rzeczy. I wiersz 17 mówi o gniewie baranka. Nastał wielki dzień ich gniewu. Czyli gniew baranka i ten gniew jest na nich wywierany. Czyli dla nich jest to dzień gniewu, dzień pomsty, ale przez gniew baranka wykonywany. 14 mówi 7, 15. Nadeszła godzina sądu Jego. Bójcie się Boga, oddajcie Mu pokłon, bo nadeszła godzina Jego sądu. Więc coś się pojawiło, coś nadeszło. A 14 15 werset mówi: zapuść sierp swój, żni, gdyż nastała pora żniwa, dojrzało żniwo ziemi. I właśnie to nadeszła, dojrzało, nastała. To wyrażenie, ten wyraz właściwie, ale i wyrażenie ze żniwem, tutaj mówi nam coś o jakości tego gniewu. Nie jest to gniew złość, ale jest to gniew, który jest wywierany. Nie powiem, że przemyślany, nie. Jest to gniew taki, jak nieraz mówiliśmy, jak sędzia musi w imieniu wszystkich obywateli całej Rzeczpospolitej wydać wyrok, najwyższy wyrok. I to wyraża wtedy gniew, mimo że mówi to spokojnie, w tym czasie o czymś innym może myśleć, zajęty może być swoimi sprawami domowymi, ale gdy ogłasza wyrok, to wywiera gniew, mimo że to odbywa się bardzo spokojnie i nawet może nie być zaangażowany emocjonalnie. A więc jest to dzień sądu, dzień wyroku i to właśnie ten lew nie jest drapieżny. Jest władcą, ma prawo, wszyscy przed nim drżą, bo jest potężny, ale się nie rzuca drapieżnie. Z tym, że to, co robi, gdy łapą uderzy, to wiemy, że to, co zrobi ta łapa, to będzie dotkliwe dla małego zwierzątka. Dlatego, że w nim jest baranek, właśnie baranek. I wiemy, co zrobił baranek. Za chwilę będziemy o tym mówić. I 13 rozdział mówi nam znów o baranku. Dobrućmy sobie znów kartkę tego samego, tej samej księgi, 13 rozdział. I spójrzmy tam od wiersza 1 aż do 18, z tym, że nie będę czytał, ale zwróćmy, co tu się dzieje. Są tu dwa zwierzęta. Pierwsze zwierzę, pierwszy wiersz mówi, że wychodzi z morza. Wiersz 11 mówi, że inne zwierzę wychodzi z ziemi. A więc dwa zwierzęta, które wychodzą z niskości. Wychodzi z morza, wychodzi z ziemi. I są to drapieżne zwierzęta. Smok im przekazał swoją władzę. I są to drapieżne. To nie chodzi o wywieranie gniewu, o sąd, o cierpliwe czekanie, o wychowawcze oddziaływanie. Nie. Tu chodzi, by zdobyć, by powalić, by zwyciężyć. A więc taki jest ich zamiar i taki jest też cel tego smoka. Natomiast mamy wiersz 8 tego samego rozdziału. I pokłon oddadzą mu wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota baranka, który został zabity. A więc tym zwierzęciom oddadzą pokłon, smokowi właściwie oddadzą pokłon wszyscy ludzie, którzy, i tu się okaże, jakiego są rodu, pokolenia. Wszyscy się urodzili pod władzą smoka i należą do smoka. Dzięki barankowi, dzięki temu sądowi, który się odbył podczas nawrócenia, i właśnie ten moment nawrócenia jest bardzo ważny. Jest tu mowa o księdze życia. Czy podczas nawrócenia się odbywa sąd? Odbywa się sąd, tak. Ten Duch Święty mnie sądził. Ja się usprawiedliwiałem. A on mi dał taki argument, że stwierdziłem, że jestem najgorszym z grzeszników. To się odbywa sąd. A zobaczcie jaki. On mnie tak przekonał, że pękło we mnie wszystko, że się rozpłakałem, musiałem wyjść. A tak się bardzo broniłem, tak się bardzo usprawiedliwiałem. To był sąd. Sąd wykonany moimi myślami, ale przez Boże Słowo. A więc jakże wspaniale baranek sądzi. Nie jak lew, który nie daje żadnej szansy. Tylko zmrozi wzrokiem, rzuci się i zniszczy. Zobaczcie, że baranek daje szansę. Ale gdy dotknie, to człowiek sam tak zareaguje, że można zapisać jego imię w księdze życia. W Bożych rejestrach w niebiesiech. Ale dlaczego? Skąd ta siła? Skąd ta moc? I to właśnie jest ten wiersz 8 i wyrażenie ostatnie. Który został zabity? Który został zabity? To jest cała tajemnica. On oddał samego siebie za nas, za grzeszników. I właśnie chciałbym, żebyśmy spojrzeli teraz na pierwszy rozdział Ewangelii Jana i będziemy teraz troszkę Ewangelii Jana z niej korzystać. I pierwszy rozdział Ewangelii Jana, ta chwila, gdy ludzkość jeszcze nic nie wie o baranku, gdy to wszystko jest zakryte i gdy Jan Chrzciciel powołany, znamy wszyscy to bardzo dobrze, to wyrażenie, wiersz 29, nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do Niego i rzekł, Jan Chrzciciel rzekł, oto Boży Baranek, Baranek Boży, który gładzi, który usuwa grzech świata. A więc wskazał na Niego. Z tym, że jeszcze ja chcę podkreślić wiersz 36. Nazajutrz. To nie była jedna chwila. Po tamtym nazajutrz znowu stał Jan z dwoma swoimi uczniami. I ujrzawszy Jezusa, gdy przechodził, mówi, oto Boży Baranek. Nie oto lew. Wydawałoby się, że Jan Chrzciciel taki srogi, surowy, który osądzał ludzi i tylko do pokuty doprowadzał, nic więcej, już nie umiał ich wychować, żeby byli żyli po chrześcijańsku. Tylko do nawrócenia, jak ten prawdziwy ewangelista, nic więcej. I nie mówi oto lew. Dlatego, że kochał siłę, bo Jan Chrzciciel kochał siłę przekonywania, argumentacji, i ma teraz wsparcie w potężnym lwie. Nie mówi lew. Nagle mówi oto baranek. Dwa razy oto baranek. A więc przeciwieństwo tego, kim sam był. I właśnie następny werset, 37 i niżej. Oto dwaj uczniowie. Ci, którzy byli z Janem. Nagle go zdradzili. Zdradzili Jana. Pomyślcie, zdradzili Jana. Swego mistrza zostawili. Potem mistrz będzie osamotniony. Będzie pełen zwątpienia i będzie pytał się przez posłańców z więzienia, czy ty, Jezus, jesteś Mesjaszem? On zwątpi, bo zaczną go zdradzać uczniowie. I poszli za Jezusem. Potem mamy następnych, następnych. I o czym mi to powiedziało? Ktoś, komu wspomniałem tylko, jaki temat właśnie sobie rozważam, i mówi, że jeżeli lew chce być niezwyciężony, wszystkich chce zwyciężyć, gdy nie podejdzie do stada, gdy nie dotknie swoim pyskiem, swoim nosem w grzbiet czy w bok drugiego lwa, nie powącha, nie okaże jakiejś łagodności, zawsze będzie taki niezwyciężony i twardy. To mi ktoś podpowiedział, gdy z nim rozmawiałem, to mówi, ten lew będzie zawsze samotnikiem, kto ma w sobie tylko postawę lwa. Musimy zwyciężać, 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 rąbać, zwyciężać, tłamsić, cały czas tylko głosić to. Będzie samotnikiem. Tak to bywa z takim lwem. Żadne stado go nie będzie chciało, bo on jest nieobliczalny. Od wszystkich chce zdominować. Musi być przywódca, który zwycięży, pokona rywala i ten musi odejść od stada. Ale on jest potem cały czas opiekuńczy, troskliwy. A jeśli któremuś się zasmakuje właśnie władza oparta na sile, będzie samotny. Jan został samotny. Jezus, ponieważ jest i lwem, i barankiem, ma uczniów, ma kościół, ma ciało, ma ciebie i mnie. To do mnie przemówiło właśnie, gdy sobie czytałem ten fragment, 37 wiersz, Ewangelii Jana, pierwszy rozdział i tak dalej. I on właśnie dał się zabić. Nie jego zabito, ale on się dał zabić. On położył, jako dobry pasterz, położył swoją duszę za owce. I owca zawsze czuje pasterza. I trudno, nie ma perfum, które by owce zmyliły. To musi być naturalny zapach pasterza. On płynie z serca, z wnętrza. I właśnie Jezus jest i lwem, i barankiem w jednej osobie. Połączone to jest. I on swoją siłę okazał tym, że oddał siebie za braci. Swe dusze oddał za grzeszników. Swe życie oddał za nich. I stąd apostoł Piotr, tylko ja tylko o to wspomnę, bo za chwilę będziemy Ewangelię Jana jeszcze czytać, może nie odwracajcie, ale tylko przypomnę to, co apostoł Piotr napisał. Wszyscy dobrze znamy właśnie z pierwszego rozdziału, wiersz 18. I właśnie co apostoł Piotr powiedział nam. A jeśli wzywacie jako ojca? Żydzi nie traktowali Boga jako ojca. Zawsze to był surowy stwórca, surowy pan, surowy władca. Nawet się bali jego imienia wypowiadać, Jahwe, bali się, że a nuż powiedzą niewłaściwie i ich zabije. Bali się, bo widzieli, jak przy świętej skrzyni dwóch zginęło, bo chcieli podtrzymać. Jeśli nazywacie ojca, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, a to jest inny sąd, nie tamten sąd ze Starego Testamentu, inny sąd. On najpierw osądził swojego syna, wszystkich nas. Ukarał w swoim synu, jego osądził za nas. Czytałem sobie dzisiaj pewien reportaż w pewnym tygodniku z Afryki, gdzie była wojna przez 30 lat. Zginęło 2 miliony ludzi, mało kto o tej wojnie wie. W południowym Sudanie. I to właśnie, gdy ten autor, ten dziennikarz opisuje mentalność tych ludzi, cierpienie kobiet, to właśnie mówi, że tam jest coś u nich naturalnego, przebaczenie. Oni wszyscy dążą do przebaczenia. Ale przebaczenie musi być oparte na zadośćuczynieniu. I to właśnie mnie poruszyło, zadośćuczynienie. A więc owszem, kobieto, jesteś w więzieniu, masz 3 kule w swoim wnętrzu. Ledwie cię uratowali. Ale my ci przebaczymy, bo uważają, że ona jest winna, gdy nam dasz 30 krów, a to jest majątek. No, więc jej nie przebaczą, aż im 30 krów nie da. Ona ma jedną córkę, która jest malutka i urośnie. Za nią otrzyma być może 30 krów. Wtedy te krowy spłacą jej przewinienie i wtedy jej przebaczą. Oni chcą jej przebaczyć, ale muszą otrzymać 30 krów. Więc ona czeka, aż ta córeczka urośnie i ją będzie mogła oddać za mąż właśnie też za wiano, które nie ona, ale je ona, nie ona da, tylko jej ona otrzyma. Pomyślałem sobie, gdybyśmy my tak mieli być zbawieni, odkupieni, to zdobylibyśmy te 30 krów przenośni? Dalibyśmy radę? I właśnie zadośćuczynienie jest w Chrystusie Jezusie. My tylko przez wiarę i nic nie musimy uczynić, tylko uwierzyć. To jest piękne. On sądzi każdego według uczynków jego. Ale jakież to uczynki, gdy on każdy uczynek wcześniej przygotował, abyśmy w nie wchodzili. Nie, że ja sam z siebie mam je produkować. I cóż z tego, że będę mówił cały czas, ty jesteś niedobry, niedobry, jeszcze niedobry, jeszcze niedobry. Cóż z tego? To nikomu nie pomoże. Własce. Drugi rozdział Efezjan nam powiada, Bóg nam darował nie tylko zbawienie darmo, przez wiarę, ale również i uczynki przygotował wcześniej, abyśmy w nie wstępowali. Buty nam wcześniej uszył, abyśmy w nich chodzili. I dopiero wtedy jesteśmy w stanie wykonać właściwe uczynki. Dlatego żyjcie w bojaźni przez czas waszego pielgrzymowania, nie w strachu, ale w szacunku pełnym miłości, miłości pełnej szacunku i szacunku pełnej miłości, jedno z drugim, jak w małżeństwie. W bojaźni dla Boga, dla sprawy, w szacunku dla ludzi, przez czas waszego pielgrzymowania wiedząc, i to właśnie teraz zdążam wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem lub złotem, nie siłą lwa, zostaliście wykupieni nie wartością lwa, lecz drogą krwią baranka, Chrystusa, baranka niewinnego i nieskalanego. A więc przeciwieństwo temu wszystkiemu, co mógłby dać lew. On da to, co jego mięśnie, co jego szczęka, co jego paszcza mu może przynieść, pazury. Nie. Chrystus za nas umarł, drogą krwią zapłacił. I tak nas skutecznie wykupił, że już nikt nie może nam zaszkodzić, ani śmierć nawet. Bracia i siostry, to jest piękne przesłanie, jakie widzę w tym tekście, to porównanie. I stąd właśnie tak spojrzałem sobie na Ewangelię Jana, tylko na pierwszych, właśnie na pierwsze 5 rozdziałów, pierwszy żeśmy już mówili, ale drugi. Kana Galilejska, wszyscy znamy tę sytuację. Pomyślałem sobie, kim Jezus stał się tam wśród tych ludzi, ten i lew, i baranek. Kim się stał w tej sytuacji prozaicznej? Wesele. To nie jest nabożeństwo. Tam nie ma nauczania. Po prostu znalazł się tam, gdzie jego ludzie byli. On nie unikał. Bo on się skala na weselu, bo będą pić wino. On jeszcze im pomógł, by mieli wina więcej. Ja właśnie pomyślałem sobie, kim się stał ten Jezus, który nie jest lwem, nie jest barankiem, ale jest i lwem, i barankiem razem. I nazywając to, co sobie tak na własny użytek, na użytek tego kazania dzisiaj, stał się dla nich źródłem wsparcia. I nazywałem to, że stał się tam w Kanie Galilejskiej dla nich źródłem wsparcia. Oni mieli zakłopotanie nie duchowe, nie religijne, tylko normalne, prozaiczne, zabrakło napoju. Nie wypada. I on im pomógł ich codziennej sytuacji, zwyczajnej sytuacji. I nie robił im wykładu na temat upijania się i tak dalej. Po prostu wydał proste polecenie. I właśnie on jest takim dla każdego człowieka, niezależnie od tego, jaką ma sytuację, kim jest. Mamy trzeci rozdział, Nikodem. Sytuacja duchowa. Nieprozaiczna. W nocy przychodzi. Ma problemy filozoficzne. Problemy religijne. Czy to jest ten Mesjasz, czy nie? Pomyślałem sobie, kim Jezus dla niego się stał. I każdy mógłby powiedzieć coś innego. Ja pomyślałem i stwierdziłem, że stał się dla niego źródłem życia. Prawdziwego życia. Życia w pełni. Życia intelektualnego, emocjonalnego, duchowego, normalnego. Pełne życie. Stał się źródłem życia dla Nikodema. I później widzimy Nikodema w tej sytuacji, gdy Jezus już zmarł, jego ciało i tak dalej. Albo Samarytanka, czwarty rozdział Jana. Nierządnica. Powiemy współcześnie prostytutka. Kobieta, no w ogóle nie wiem, jak to określić. Ja źle ją nigdy bym nie określił. Nigdy. Trzeba jej współczuć. To, że musiała mieć aż 5 mężów, ten 6, znów jest dla niej rozczarowaniem. Trzeba jej współczuć. I właśnie Jezus tam siedział jako lew, ale i baranek. Uczniowie byli zdumieni. Oni jak lwy chcieli, Panie, pozwól, a my spalimy te wioski samarytańskie, bo Ciebie nie przyjęli. Czy nie przyjęły? Mieszkańcy nie przyjęli. Spalimy, a mówi, stop, stop, nie wiecie, jakiego jesteście ducha. Nie radykalizm jest tu jest potrzebny, lecz pomocna, zbawcza, odkupieńcza dłoń. I im trzeba pomóc. I właśnie teraz w tej Samarii Jezus ma taką kobietę. I wiemy, co z nią się stało. Wypobiegła. I co ona tym ludziom powiedziała? Zobaczcie człowieka, który mi wszystko powiedział. Obnażył mnie. Czyli stał się dla niej źródłem prawdy. Ja jestem droga, prawda i życie. Dlatego, że Jezus nie był lwem. Nie był też słabym barankiem. Był i lwem, i barankiem. No i jeszcze piąty rozdział sobie spojrzałem i już dałem spokój na dalsze przykłady, ale tylko piąty rozdział. Betesda. 38 lat człowiek jest nieszczęśliwy, samotny, walczy z konkurencją. Tam, wiecie, była konkurencja. Kto pierwszy wskoczy, więc to jest też stres poważny, to tyle lat. I kim się dla niego Jezus tam stał? Proste. Źródłem zdrowia. A więc w tych czterech przypadkach źródło wsparcia, życia, prawdy, zdrowia. Tak moglibyśmy teraz mnożyć i mnożyć, gdybyśmy mieli czas i kolejno każdy by chciał coś powiedzieć. A ja chcę już zakończyć. I wracam teraz do Apokalipsy, piąty rozdział. I otwórzmy tam ten fragment. A więc godny. Drugi wiersz. Któż jest godny? Czwarty płacze, bo nikt nie jest godny. I właśnie piąty wiersz mówi, nie płacz, bo zwyciężył. Jezus zwyciężył. I teraz widzę lwa, jak zwycięża. Widzę jego teraz paszcze, kły. Widzę jego pazury. I widzę baranka, który stoi zastrachany, spuszczoną głową i nie zwycięży w ogóle. Mowy nie ma, żeby baranek zwyciężył. Chyba, że to jest taki, wiecie, jak to się nazywa, ten z rogami. I wtedy rzeczywiście napnie, no ale jego rogi są takie pokręcone, więc one są tępe. To nie są rogi takie potężne, prawda, jak jakiegoś bawołu. Więc też tylko siłą uderzenia. Ale na ogół to wiemy, jak to wygląda, gdy chodzi o owce, gdy chodzi o baranki. Stoją w gromadzie, I to są roślinożerne zwierzęta. I właśnie tak sobie wyobrażam, Jezus tu zwyciężył jako połączenie właśnie i baranka łagodności, i tego, który byłby drapieżny, gdyby nie był barankiem. Połączenie. On właśnie był w stanie tak zwyciężyć, że był w stanie odkupić. I tu właśnie mamy wiersz 9. Zaśpiewali nową pieśń. Jest to nowa jakość. Połączenie i baranka, i lwa. Lwa i baranka. Jest nowa pieśń, nowa droga, nowa treść. Godzien jesteś wziąć księgę. Ty lwie z pokolenia Judy i Boży baranku razem połączone. Zdjąć pieczęcie, ponieważ dałeś się zabić. Zostałeś zabity. I odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia, języka, ludu, narodu. I dalej mamy, mowa jest, i uczyniłeś, właśnie, uczyniłeś z nich. Nie oni sami, ale ty ich uczyniłeś. Naród, ród królewski, przynależność do króla, ród kapłanów, i będą na ziemi królować. I teraz, gdybyśmy otworzyli 7 rozdział i wiersz 9 i niżej. I widziałem, a oto wielki tłum, którego nie można policzyć, z każdego plemienia, ludów, języków, stali przed tronem i barankiem, białe szaty, palmy, i wołali głosem donośnym: zbawienie jest u Boga naszego, który na tronie siedzi, i barankę. Wszyscy aniołowie, starcy, postacie wołają i śpiewają. Wiersz 15 mówi o obecności. On osłoni ich obecnością. I wiersz 17, ponieważ baranek będzie pasł i prowadził do źródeł żywych wód i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. Tu się spełni wszystko to, o czym mówił Habakuk, o czym słyszeliśmy wcześniej. Tu się spełni właśnie. Spełni się w pełni, nie według starego, lecz według nowej zasady. I ostatni już fragment, 19 rozdział Apokalipsy 5-9. Chwalcie Boga wszyscy słudzy Jego, Boga naszego, do którego należymy, wielcy i mali, którzy się Go boicie. Słyszałem głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód, jakby huk potężnych grzmotów. Oto Pan, Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie. Zapomnijmy, panowanie w nowej jakości. Niełagodne baranka, nie mocarne lwa, lecz panowanie lwa, baranka. Trzeba było połączyć. A to połączenie się nazywa Jezus. Objął panowanie w nowym stylu. Łagodność, ale i potęga. Jedno z drugim jest połączone. Weselmy się, radujmy się, oddajmy mu chwałę, bo nastało wesele, dzień radości. Wesele baranka. Nie lwa, nie. Baranka, bo on odkupił. Jego oblubienica się przygotowała. Dano jej się przyoblec. Nie ona sama się ubrała. Właśnie człowiek ma w naturze swojej religię pogańskie. Już za Abrahama, gdy powstawał religię na subkontynencie indyjskim, zawsze mówiły: sam. Ty musisz. Nie. Dano jej się przyoblec. Ty się musisz na nowo narodzić. Ale potem wszystko jest z Chrystusa, gdy z Nim masz łączność, jak oblubienica z oblubieńcem, jak żona z mężem. To wszystko jest potem, przechodzi z jednego na drugie, nie siłą perswazji, ale siłą przebywania. Lśniący bisior, czyli sprawiedliwe uczynki świętych. Nie z siebie, ale z Chrystusa. Bo świętość jest nam dana przez przebywanie z tym, kto jest święty. I kończąc, napisz: błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę barankę. To są prawdziwe słowa Boże. I takie właśnie rozmyślanie moje miałem sam dla siebie i tym się chciałem dzisiaj z wami podzielić i zachęcić właśnie do wdzięczności. Że Bóg o nas pomyślał, że słabi jesteśmy, sobie rady nie damy, bo należymy do rodu złego, przewrotnego. Dlatego On posłał do tego rodu złego, przewrotnego, posłał swojego Syna, który był już od prapokoleń lwem, ale na ziemi stał się barankiem. Na ziemi się zachował jako baranek, mimo że miał atrybuty lwa. Ale on nie ujawnił tego. Teraz parafrazuję drugi rozdział listu do Filipian. Nie korzystał z atrybutów boskości. Wyrzekł się samego siebie. Przyjął postać, stał się niewolnikiem. Barankiem, łagodnym. Ale okazał moc. Chociażby na krzyżu, gdy do Łotra przemówił. Gdy się ziemia zatrzęsła. Gdy zmartwychwstał. I tak dalej, i tak dalej. On miał moc wobec Tomasza, który nie wierzył. I nie szydził z niego, ale mu łagodnie mówił, dotknij, włóż. I właśnie ten baranek, ten lew jest naszym Zbawicielem. I podziękujmy mu za to, ale też musimy się od niego uczyć takich cech, takiego charakteru, abyśmy takimi właśnie ludźmi byli, bo on jest naszą głową, naszym Panem i my do niego należymy.